Capone handlarzem mebli. Momentem przełomowym w dziejach amerykańskich szumowin była data ogłoszenia ustawy prohibicyjnej, zakazującej sprzedaży alkoholu. Torrio był pierwszym, który zrozumiał, że zakaz ten może się stać źródłem olbrzymich, złotodajnych interesów. Już w listopadzie 1919 roku zbudował tajne gorzelnie i werbował klientów do zakupu zakazanych wyrobów. Interes wspaniale się rozwijał, ale Torrio wciąż nie był zadowolony. Policja go ścigała, konkurenci nienawidzili. Nie mógł poradzić sobie sam z piętrzącymi się trudnościami i coraz nowymi problemami w szmuglowaniu alkoholu. Nie chciał zresztą zaniedbywać swych niezliczonych, bardzo intratnych domów publicznych, połączonych z jeszcze bardziej dochodowymi domami gry. Torrio postanowił przyjąć wspólnika. Nie wahał się ani przez chwilę z wyborem i zaprosił Ala Capone do Chicago. Torrio znał i cenił wartość swego nowego współpracownika i od razu zaproponował mu świetne warunki. Jego dochody wynosiły już w owym czasie przeszło 100 tysięcy dolarów rocznie, z których Capone miało przypaść w udziale 25%. Warunki zostały zaakceptowane. Wytrawny mistrz bandytów chicagowskich wiedział z góry, że nie stracił, oddając po 25 tysięcy dolarów rocznie młodemu, liczącemu zaledwie 23 lata, nikomu wówczas nieznanemu, nowojorskiemu Alfonsowi. Był pochmurny marcowy dzień 1920 roku, gdy Capone przyjechał do Chicago po raz pierwszy. Zamieszkał w domu 2222 przy South Wabash Avenue, znanym w całym mieście jako Dom Czterech Dwójek. Mieściły się tam biura Torria, a górne piętra zajęte były przez jego domy gry oraz niezliczone domy publiczne. Capone zajął nieznaczny sklepik na rogu olbrzymiego domu i wywiesił szyld. Alfred Capone. Kupno i sprzedaż mebli, nowych i używanych. Tego dnia zaopatrzył się również w wizytówki o podobnej treści. Musimy zawsze mieć pod ręką należyte alibi, by ułatwić pracę adwokatom i nie narażać na zbyt wielkie nieprzyjemności sędziów, powiedział do Torina. Zaraz ułożony został plan działania. Capone postanowił zapewnić sobie i swemu mistrzowi oraz wspólnikowi absolutny monopol w szmuglowaniu alkoholu. Przede wszystkim, powiedział, zabezpieczymy sobie tyły, by móc spokojnie walczyć z konkurencją. Nawiążemy stały kontakt z policją, by nasi ludzie byli pewni, że z ich strony nic im nie zagraża. To podniesie nasz autorytet i zapewni nam szacunek i posłuszeństwo. Łatwiej wówczas będzie podjąć walkę przeciw konkurentom. Torrio z dumą przysłuchiwał się śmiałym wywodom swego wychowanka. Wiedział wprawdzie dobrze o tym, że miasto jest już od dawna opanowane przez różne bandy, które niejako podzieliły między sobą strefy wpływów. Niektóre z band liczyły po kilkuset gangsterów, gotowych sprzątnąć każdego, kto ośmieliłby się stanąć im na drodze. Torrio miał jednak nieograniczone zaufanie do Ala i wierzył, że uda mu się z czasem urzeczywistnić swe śmiałe plany. Na wspaniałym bankiecie, wydanym przez Torria na cześć przyjazdu Capone, ten wyłuszczył nowym podwładnym swój system działania. Zebrani przysłuchiwali się wywodom swego nowego szefa z zapartym tchem. Czuli, że rozpoczyna się nowa era w dziejach szumowin chicagowskich. Al nie wyjawiał na razie swych daleko idących aspiracji, ale sam system, który przedstawiał, odznaczał się niezwykłym polotem i rozmachem. Był przy tym zupełnie nowy. Ma mi zniknąć, powiedział Capone, tonem rozkazującym, jak gdyby od wielu już lat piastował godność herszta na bruku chicagowskim. Typ gangstera o wynędzniałej twarzy, z wiecznie spuszczoną czapką i postawionym kołnierzem. Zaangażowałem już specjalistę w dziedzinie gimnastyki, który będzie dbał o wasze mięśnie i należytą postawę. Nazajutrz macie zmienić stroje. Gangster powinien być wzorem elegancji.